Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja nazywam się Paweł Majtkowski i jestem polskim analitykiem eToro. W naszym podcaście przedstawimy trzy najgorętsze wydarzenia z rynku finansowego, które dzieją się w tym tygodniu, a które mają wpływ na Twoje pieniądze. Słuchaj naszego podcastu, by trzymać rękę na finansowym pulsie, gdziekolwiek jesteś. W drodze do pracy, na siłowni czy podczas nudnego spotkania. Pamiętaj, że ten podcast jest przeznaczony do celów edukacyjnych i informacyjnych. Więcej na ten temat pod koniec dzisiejszego odcinka. A teraz startujemy! Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy, który jest częścią globalnego podcastu Głodni Inwestycji Digest and Invest. I jak zwykle szybko przechodzimy do trzech najważniejszych wydarzeń tego tygodnia. W ogóle dużo się dzieje na rynku kapitałowym, więc chciałbym tu Państwu powiedzieć wszystko, ale oczywiście tak się nie da, więc muszę wybrać trzy najistotniejsze zdarzenia. No więc w tym tygodniu opowiemy trochę o Netflixie, o tym, kiedy może nas czekać korekta, a także o tym, co dzieje się na złocie. Zaczynamy od Netflixa, bo ten tydzień to już jest taki pierwszy poważny tydzień, w którym wiele spółek publikuje swoje wyniki za pierwszy kwartał. To taki ważny okres dla inwestorów. Przyglądamy się temu bowiem, jak biznesy poszczególnych firm sobie radzą. No i publikacja zaczęła się od wyników amerykańskich banków, które nas troszeczkę rozczarowały w pewnym zakresie. Natomiast takim zdecydowanie hitowym wynikiem okazało się to, co opublikował Netflix. Netflix, z którego wielu z nas zresztą korzysta, jest on obecny na polskim rynku, w pierwszym kwartale tego roku zwiększył swoją bazę subskrybentów aż o 16%. To jest wzrost o 9,33 miliona subskrybentów, podczas gdy analitycy oczekiwali, że ten wzrost wyniesie niecałe 5 milionów. Można więc powiedzieć, że Netflix zdecydowanie rozbił bank, bo te wyniki są najlepsze od 2020 roku, czyli od początku pandemii. To był ten moment, kiedy serwisy streamingowe nabrały najwięcej wiatru w żagle. Potem było już gorzej. No a teraz znowu takie świetne wyniki. Tych subskrybentów Netflix ma obecnie 269,6 miliona globalnie. No i w ten sposób, tymi wynikami Netflix potwierdził taką swoją główną pozycję na globalnej mapie streamingu. No a także można powiedzieć, że potwierdził też te wyceny. Znaczy zaraz wrócę do tego, czy potwierdził wyceny, czy nie, ale dość powiedzieć, że od początku roku akcje Netflixa wzrosły już o 30%, a w ciągu 12 miesięcy wzrost ceny akcji wynosi aż 90%. Widać zatem, że ta trochę kontestowana przez wielu, przede wszystkim przez użytkowników, niekoniecznie przez inwestorów, ale przez użytkowników, polityka walki ze współdzieleniem haseł i współdzieleniem dostępu do Netflixa. Było bowiem wcześniej tak, że z takiego jednego konta korzystało bardzo wiele osób. Netflix zaczął z tym walczyć na wielu rynkach, także na rynku polskim. No i widać, że to przynosi efekty poprzez właśnie ten przyrost bazy subskrybentów. Oczywiście to jest także efekt podnoszenia cen, bo w październiku w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji doszło do podwyżek cen. No i trzeci element, no to oferta programowa Netflixa, czy filmowa i serialowa, cały czas bardzo bogata. Mamy sporo hitów, globalny hit taki jak Problem Trzech Ciał, czy na przykład nasze krajowe seriale, takie jak na przykład 1670. To są, zresztą tych produkcji jest naprawdę dużo. Jeszcze kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to, że na części rynków Netflix wprowadził taki tańszy abonament z reklamami i on także okazał się bardzo dużym sukcesem. On dociera do tych konsumentów, którzy bardziej zwracają uwagę na koszty. Pozwala też części osób korzystać z kilku serwisów streamingowych naraz, dzięki temu, że za jeden z nich, za Netflixa, mogą zapłacić troszeczkę mniej. Netflix cały czas ma bardzo duży rynek docelowy, walczy nie tylko z innymi streamingami, ale wydaje się, że przede wszystkim odbiera jednak widzów takiej zwyczajnej, tradycyjnej telewizji. Okazuje się jednak, że te świetne wyniki Netflixa nie przełożyły się na wzrost akcji. W tym okresie handlu tego handlu pozasesyjnego, w tym momencie cena akcji Netflixa spada o 7% po tak dobrych wynikach. Z czego to wynika? Netflix przedstawił kilka informacji, które zaniepokoiły inwestorów. Ja powiedziałem Państwu o bazie subskrybentów i to było dotychczas główne narzędzie, którym inwestorzy analizowali to, co się w Netflixie dzieje. I okazuje się, że jest to dla firmy troszeczkę problematyczne, bo firma zapowiedziała, że od roku 2025, czyli za 4 kwartały, przestanie publikować informacje o globalnej liczbie subskrybentów, o kwartalnych zmianach tej liczby subskrybentów. A planuje skupić się bardziej na osiągnięciu, na publikowaniu informacji o charakterze finansowym, czyli przychodów i zysków. I to zaniepokoiło inwestorów mocno, dlatego że oznacza to raczej na pewno, że Netflix spodziewa się, że będzie mu coraz trudniej powiększać swoją bazę subskrybentów. Proszę zauważyć, ja dokonałem takiej logicznej zabawy i policzyłem sobie, gdyby Netflix co kwartał zwiększał swoją bazę subskrybentów o 16%, tak jak zrobił to w tym kwartale, to w ciągu 22 kwartałów, tu mamy taki element, to są takie procenty składane, taką śnieżną kulę, która ciągle rośnie, to po 22 kwartałach okazało się, że Netflix miałby tych subskrybentów ponad 7 miliardów, czyli więcej niż jest obecnie na świecie ludzi. Zatem już z tego samego widać, że ta dynamika jest nie do utrzymania. Pytanie raczej jest o to, czy jak to rzeczywiście będzie się kształtowało w kolejnych kwartałach. No i tutaj Netflix też spodziewa się troszeczkę niższą prognozę przychodów w drugim kwartale tego roku. I to zdecydowanie rozczarowało wielu inwestorów i stąd taki dosyć mocny spadek cen akcji w tym handlu pozasesyjnym. Oczywiście trzeba na to patrzeć w tej perspektywie, o której mówiłem, czyli tego, że spółka już w tym roku te ceny akcji wzrosły o 30%. Jeszcze tylko jedna drobna uwaga związana z naszym polskim rynkiem. Wydaje się zatem, że Netflix będzie starał się więcej wycisnąć z poszczególnych swoich abonentów niż wraz z sytuacją, w której będzie mu trudniej pozyskiwać nowych abonentów. A to oznacza, i w kontekście tego, że w zeszłym roku mieliśmy już do czynienia z podwyżką cen abonamentów w Stanach Zjednoczonych, że możliwe, że czeka nas podwyżka cen subskrypcji w Polsce w tym roku, to nie do końca może być taka jednoznaczna podwyżka, dlatego że może być tak, że zostanie przy okazji wprowadzony w Polsce właśnie ten najtańszy abonament z reklamami. On w Stanach Zjednoczonych kosztuje $6.99, czyli jakbyśmy przeliczyli to na złotówki, to jest 28 zł i 50 groszy, a u nas najtańszy abonament podstawowy kosztuje teraz 29 zł. Zatem prawdopodobny scenariusz dla naszych abonentów jest taki, że może pojawić się tańszy abonament, który będzie tańszy od obecnego abonamentu podstawowego, natomiast abonamenty premium prawdopodobnie mogą podrożeć. W naturalny sposób, rozmawiając o Netflixie i o tych oczekiwaniach, bardzo wysokich oczekiwaniach rynku wobec spółek, przechodzimy do takiego pytania, które zadają sobie dzisiaj, może nie wszyscy, ale bardzo wielu inwestorów, a mianowicie do pytania o możliwą korektę na rynku. Ten rok, 2024, od początku roku S&P 500 osiągnął najlepszy wynik od 70 lat. To jest najlepsze rozpoczęcie roku od 70 lat. Te ostatnie dni są troszeczkę gorsze. S&P 500 w ostatnich 5 dniach spada o 3%. No ale to nie zmienia tego faktu, że rzeczywiście ten rok jest świetny. Kwiecień jest troszeczkę trudniejszy i wydaje się, że jesteśmy już bardzo blisko takiego... I ponieważ rynek radzi sobie tak dobrze, no to w naturalny sposób rodzi się pytanie o korekty, bowiem jak patrzymy historycznie na to, co dzieje się na rynku amerykańskim, to przeciętnie w każdym roku na rynku mamy do czynienia z trzema korektami na poziomie spadków o 5% plus. Jak patrzymy na to, jak to wyglądało w poprzednich latach, to w ubiegłym roku odnotowaliśmy korektę S&P 500 o 10%, ale ostatecznie w roku kalendarzowym S&P 500 zarobił 24%. W 2020 roku odnotowano ten spadek S&P 500 o 34% w ciągu roku, ale i tak zakończył się on wzrostem o 16% w całym roku kalendarzowym. To jest taka nasza perspektywa, która pokazuje, że możemy mieć do czynienia z korektami i są one bardzo naturalne, i wbrew pozorom nie przeszkadzają one temu, żeby zakończyć rok, żeby rynek mógł zakończyć rok na plusie. To, co teraz wpływa na rynek, to oczywiście są te bardzo wysokie oczekiwania związane z publikacją wyników spółek. W przyszłym tygodniu mamy publikację tych najważniejszych spółek, z wyników najważniejszych spółek z grupy Magnificent Seven, dużych spółek technologicznych, które ciągnęły rynek w ostatnim czasie. Mamy teraz moment, w którym wydaje się, że coraz bardziej zmniejszają się perspektywy obniżek stóp procentowych. Najnowsze analizy pokazują, że to może być jedno, mogą być dwie, ale może być tak, że to będzie tylko jedna obniżka stóp procentowych. Jednak ta perspektywa cały czas jest dla rynku bardzo ważna. Warto też pamiętać o tym, że dookoła rynku jest bardzo dużo gotówki. Gotówki, która będzie gorzej oprocentowana w momencie, w którym zaczną spadać stopy procentowe. I to jest ta gotówka, z którą bardzo wielu inwestorów, zresztą wynika to z naszego badania Puls Inwestora Indywidualnego, bardzo wielu inwestorów czeka z tą gotówką, trzyma ją właśnie na możliwą korektę, tak żeby tą korektę kupić i żeby była to okazja, żeby i taka korekta byłaby okazją do wejścia na rynek. Czyli reasumując sprawę korekty, od korekty nie uciekniemy, natomiast warto pamiętać, że prawdopodobnie rynek sobie z tą korektą poradzi i że wielu inwestorów będzie postrzegało taką korektę jako okazję do kupowania. Ostatni dzisiejszy temat to złoto. Złoto, które napisałem w swoim komentarzu, zbliża się do poziomu 2,5 tysiąca dolarów za uncję. Teraz to jest 2380 dolarów za uncję. To wszystko jest związane oczywiście ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. Z konfliktem Iranu z Izraelem mieliśmy już atak Izraela, odpowiedź Iranu. Od początku roku to i oczywiście też trwająca wojna na Ukrainie, jeszcze inne zarzewia konfliktów na świecie. To wszystko jest takim dodatkowym paliwem, które wspiera wzrosty ceny złota. Złota, które jest takim naturalnym aktywem rezerwowym, aktywem na trudne czasy. Od początku roku ten wzrost o 13% w dolarach. Warto zauważyć, że jeżeli przeliczylibyśmy to na złotego, to 18% od początku roku złoto zdrożało w naszej walucie. Te ceny złota rosły 3 razy szybciej niż ceny innych towarów. Także widać, że nie jest to tak, że rosną ceny wszystkich surowców. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę taką standardową sztabkę złota, która waży 12 kg, to dzisiaj ta cena takiej sztabki to około 930 tysięcy dolarów, czyli gdzieś tam powyżej 2,5 tysiąca dolarów za uncję, to cena tej sztabki osiągnęłaby tą astronomiczną kwotę miliona dolarów. Rajd na złocie jest, tak jak powiedziałem, właśnie napędzany przez ten popyt na bezpieczne aktywa. Mamy też ten rok, w którym mamy bardzo dużo wyborów. No zresztą widzieliśmy ostatnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, bowiem wybory amerykańskie będą tymi najważniejszymi wyborami z punktu widzenia także bezpieczeństwa, przynajmniej naszej części Europy. I to także przynosi pewne dodatkowe ryzyka. Zresztą widzimy to choćby w kwestii głosowania amerykańskiego kongresu, jeśli chodzi o pomoc dla Izraela, dla Ukrainy i dla Tajwanu. Tak jak powiedziałem, złoto jest tym aktywem rezerwowym, ma długą tak historię zapewnienia ochrony w trudnych czasach i właśnie w obliczu tej rosnącej niepewności geopolitycznej. Korzysta z braku ryzyka kredytowego, no i jest negatywnie skorelowana z ryzykownymi aktywami. Oczywiście warto też pamiętać o tym, że ten wzrost cen jest też napędzany przez zakupy banków centralnych, bo tak jak powiedziałem, jest to też aktywo rezerwowe. W poprzednich 2 latach banki centralne kupowały na rynku po ponad 1000 ton złota każdego roku. Oczywiście najwięcej kupowali Chińczycy, w zeszłym roku 225 ton złota, ale drugim największym kupującym był Narodowy Bank Polski. W 2023 roku kupiliśmy 130 ton złota, zresztą większość tego złota jest dzisiaj już przechowywana w Polsce, bowiem zasadą taką jest, że część tych rezerw przechowywana jest też w takich globalnych hubach, choćby w Londynie. Duża część naszego złota wcześniej była przechowywana właśnie tam. Teraz została też sprowadzona do Polski. No i to prawdopodobnie nie jest koniec naszych polskich zakupów złota, bo nasze aktywa rezerwowe w 13% znajdują się w złocie, ale no, to złoto to konik prezesa Glapińskiego zdecydowanie. NBP planuje bowiem zwiększenie tego poziomu rezerw w złocie do 20% naszych rezerw. Ale oczywiście banki centralne to jest tylko 1/4 tego globalnego popytu na złoto. Połowa światowego zapotrzebowania to jest branża jubilerska. A w branży jubilerskiej zdecydowanie przeważają klienci z Chin i Indii. Tutaj oczywiście jest to zawsze powiązane z bieżącą sytuacją i popytem na tych rynkach. 10% popytu na złoto to jest branża elektroniczna, natomiast cała reszta trafia do inwestorów w postaci monet i sztabek, czyli tych wszystkich, którzy chcą inwestować w złoto w formie fizycznej, czują się bezpieczni, kiedy mogą takie złoto mieć przy sobie. Zresztą złoto jest, no powiedziałbym, dosyć wygodne, bo rzeczywiście objętościowo ma bardzo duży ciężar właściwy, czyli zajmuje małą objętość przy dużej masie. No i cały czas widzimy, że inwestorzy interesują się złotem, ten popyt cały czas jest duży. Tak jak powiedziałem, teraz $2380 za uncję nie można wykluczyć, bo rzeczywiście okres dużych napięć trwa i jeszcze sporo może być przed nami, że to złoto może sięgnąć tego poziomu $2500 za uncję. Zresztą są analizy różnych uznanych banków inwestycyjnych, które mówią o tym, że ten poziom może być jeszcze wyższy. Z naszego badania Puls Inwestora Indywidualnego wynika, że wzrost udziału surowców, tu nie mamy badania bezpośrednio dla złota, mamy dla wszystkich towarów i surowców, planuje więcej surowców w swoich portfelach posiadać w tym roku 10% polskich inwestorów versus 8% takich inwestorów globalnie. Widać zatem, że my w Polsce troszeczkę chętniej inwestujemy w tego rodzaju aktywa. Może wynika to też z faktu, że jednak te kryzysy najróżniejsze znajdują się dosyć blisko naszych granic. Leżymy dosyć blisko teatru wojny na Ukrainie. Kończę zatem. Bardzo dziękuję Państwu za to nasze kolejne spotkanie w podcaście Rynkowy Zawrót Głowy. Jeśli jeszcze Państwo nie subskrybujecie naszego podcastu, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. Zachęcam też do śledzenia naszych social mediów, zarówno eToro na portalu X, na Facebooku etoro.pl, a także moich indywidualnych, Paweł Majtkowski. Sporo takich krótkich wiadomości, krótkich newsów z rynku na dawnym Twitterze, czyli na x.com. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Wysłuchałeś podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Po więcej zapraszamy na stronę etoro.com. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie powinien być zatem traktowany jako sugestia inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.